samej wsi, spalonej zresztą do szczętu, ujrzały chorągwie po obu stronach drogi długi szereg świec kozackich, to jest ludzi z zniesionymi nad głową rękoma, poprzywiązywanych do żerdzi, wbitych w ziemię, obwiniętych słomą, oblanych smolą i zapalonych od dłoni. Większa ich część miała poupalane tylko ręce, gdyż deszcz przeszkodził widocznie dalszemu gorzeniu. Ale straszne były to trupy z powykrzywianymi twarzami, wyciągające ku niebu czarne kikuty. Zapach zgnilizny rozchodził się dokoła. Nad słupami kotulowały się chorowody wron i kawek, które za zbliżaniem się wojska zrywały się z wrzaskiem z bliższych słupów, by siąść na dalszych. Kilka wilków pomknęło przed chorągwiami ku zaroślom. Wojska posuwały się w milczeniu straszliwą aleją i liczyły świece. Było ich 300 kilkadziesiąt. Minęli wreszcie ową nieszczęsną wioskę i odetchnęli świeżym powietrzem polnym. Ale ślady zniszczenia szły dalej. Była to pierwsza połowa lipca. Zboża już prawie dochodziły. Spodziewano się bowiem wczesnych żniw. Ale całe lany były częścią spalone, częścią stratowane, zwiklane, wdeptane w ziemię. Zdawać by się mogło, że huragan przeszedł przez niwy. Jakoż i przeszedł po nich huragan najgroźniejszy ze wszystkich. Wojna domowa. Żołnierze książęcy widzieli nieraz żyzne okolice spustoszałe po napadzie Tatarów, ale podobnej zgrozy, podobnej wściekłości zniszczenia nie widzieli nigdy w życiu. Lasy popalono tak samo jak zboża. Gdzie ogień drzew nie pożarł, tam odarł z nich ognistym językiem liść i korę. Opalił oddechem, odymił, poczernił i drzewa więc sterczały jak szkielety. Pan wojewoda kijowski patrzył i oczom nie wierzył. Miedziaków, Zgar, Futory, Swoboda, jedno zgliszcze. Gdzieniegdzie chłopi uciekli do Krzywonosa, kobiety zaś i dzieci poszły w jasyr owego zagonu ordy, który wierszul z Wolodyjowskim wygnietli. Na ziemi pustosz, na niebie zaś stada wron, kruków, kawek, sępów, które pozlatywały się, Bóg wie skąd, na kozacze żniwo. Ślady przejścia wojsk stawały się coraz świeższe. Napotykano raz w raz złamane wozy, trupy bydlęce i ludzkie, jeszcze nie popsute, potłuczone garnki, miedziane kotły, wory z zamokłą mąką, zgliszcza jeszcze dymiące stogi świeżo napoczęte i rozrzucone. Książę par chorągwie ku chmielnikowi, nie dając im odetchnąć. Stary zaś wojewoda za głowę się chwytał, powtarzając żałośnie. Moja machnówka, widzę już, iż nie zdążymy. Tymczasem w Chmielniku przyszła wiadomość, że nie sam stary Krzywonos, ale syn jego machnówkę w kilkanaście tysięcy ludzi oblega i że on to naczynił tak nieludzkich spustoszeń po drodze. Miasto, wedle tego, co głosili wieści, było już zdobyte. Kozacy, dostawszy go, wyrżnęli w pień szlachtę i Żydów, szlachcianki zaś pobrali do swego taboru, gdzie oczekiwał je los gorszy od śmierci. Ale zameczek pod wodzą pana Lwa bronił się jeszcze. Kozacy szturmowali go z klasztoru Bernardynów, w którym wysiekli zakonników. Pan Lew, goniąc ostatkiem sił i prochów, nie obiecywał się dłużej trzymać nad jedną noc. Zostawił więc książę piechoty, działa i główne siły wojska, którym kazał iść do Bystrzyka, sam zaś z wojewodą, panem Krzysztofem, panem Aksakiem we 2000 komunika na pomoc wskoczył. Stary wojewoda już hamował, bo głowę stracił. Machnówka przepadła, przyjdziemy za późno, lepiej poniechać, a innych miejsc bronić i w prezydia je zaopatrzyć, powtarzał. Ale książę Nie chciał słuchać. Pan Podsędek Bratsławski naglił, a wojska rwały się do boju. Skoreśmy tu przyszli, nie odejdziemy bez krwi, mówili pułkownicy. I ruszono naprzód. Aż w pół mili od Machnówki kilkunastu jeźdźców, pędząc co koń wyskoczy, zabiegło wojsku drogę. Był to pan Lew z towarzyszami. Ujrzawszy go wojewoda kijowski, odgadł natychmiast, co się stało. — Zamek zdobyty! — krzyknął. — Tak jest! — odpowiedział pan Lew i w tejże chwili omdlał, bo był posieczony i postrzelany, więc krew go uszła. Ale inni poczęli opowiadać, co się stało. Niemców na murach wybito do nogi, gdyż woleli umierać, niż się poddawać. Pan Lew przebił się przez gęstwę czerni i wylamane bramy, wszelako w izbach na wieży broniło się kilkudziesięciu szlachty. Tym należało śpieszne dać ratunek. Ruszono z kopyta. Po chwili ukazały się na górze miasto i zamek, a nad nimi ciężka chmura dymów od wszczętego pożaru. Dzień już zapadał. Na niebie paliły się olbrzymie zorze, purpurowe i złote, które wojska zrazu za lunę poczytały. Przy tych blaskach widać było pułki zaporożców i zbite masy czerni, płynące przez bramy na spotkanie wojsk, tym śmielej, że nikt w mieście nie wiedział o przybyciu księcia. Sądzono bowiem, że sam tylko wojewoda kijowski nadciąga z odcieczą. Znać wódka oślepiła ich zupełnie, albo świeże zdobycie zamku natchnęło pychą niezmierną, gdyż śmiało zstąpili z góry i dopiero na równinie poczęli się szykować do bitwy z ochotą wielką, grzmiąc w kotły i litaury. Na ten widok okrzyk radości wyrwał się ze wszystkich polskich piersi, a pan wojewoda kijowski miał sposobność po raz wtóry podziwiać sprawność chorągwi książęcych. Zatrzymawszy się na widok kozactwa, stanęło od razu w szyku bojowym, ciężka jazda we środku, lekkie na skrzydłach, tak iż nic nie należało poprawić i można było z miejsca zaczynać. — Panie Krzysztofie, co to za lud? — rzekł wojewoda. — Od razu stanęli w ordynku. Mogliby oni bez wodza bitwy staczać. Książę wszelako, jako wódz przezorny, przelatywał z bulawą w ręku między chorągwiami od skrzydła do skrzydła, opatrywał, ostatnie dawał rozkazy. Zorze odbijały się w jego srebrnym pancerzu i podobny był do jasnego płomienia latającego między szeregami, ile że wśród ciemnych zbroic sam jeden świecił mocno. Stanęły tedy w środku, w pierwszej linii trzy chorągwie. Pierwsza, którą sam wojewoda kijowski sprawował, druga młodego pana Aksaka, trzecia pana Krzysztofa Tyszkiewicza, za nimi w drugiej linii dragonia pod panem Baranowskim, a wreszcie olbrzymia husaria książęca, przy niej jako sprawca pan Skrzytuski. Skrzydła zajęli Wierszul, Kuszel i Poniatowski. Armaty nie było, gdyż Wurcel został w Bystrzyku. Książę poskoczył do wojewody i bulawą skinął. Za swoje krzywdy poczynaj wasza mość najpierwszy. Wojewoda z kolei machnął buzdyganem, pochylili się żołnierze w kulbakach i ruszyli. A zaraz po sposobie prowadzenia chorągwi można było poznać, iż wojewoda, choć ciężki i kunktator, bo wiekiem przygnieciony, przecież żołnierz jest doświadczony i mężny. Nie zerwał on z miejsca chorągwi do największego impetu, by sił oszczędzić, ale prowadził zwolna, powiększając pęd w miarę, jak ku nieprzyjacielowi się zbliżał. Sam też biegł w pierwszym szeregu z buzdyganem w ręku, pacholik mu tylko pod ręką trzymał koncerz długi i ciężki, nie za ciężki jednak na jego rękę. Czerń też sypnęła się ku chorągwi piechotą, z kosami i cepami, by pierwszy impet powstrzymać i zaporożcom atak ulatwić. Gdy więc nie dzieliło ich więcej nad kilkadziesiąt kroków, Poznali wojewodę machnowiczanie po olbrzymim wzroście i tuszy, a poznawszy, wołać poczęli.
Hej, jaśnie wielmożny wojewoda, żniwa bliskie, czemu to poddanym wychodzić nie każecie? Czołem, jasny panie, już my ci ten brzuch przewiercimy.
I grad kul posypał się na chorągiew, ale szkody nie uczynił, bo szła już jak wicher. Zderzyli się tedy mocno. Rozległ się stukot cepów i brzęk kos o pancerze, krzyki i jęki. Kopie otwarły bramę w zbitej masie czerni, przez którą rozhukane konie wpadły jak orkan, tratując, przewalając, miażdżąc. I jako na lące, gdy stanie szereg kosiarzy, bujna trawa znika przed nimi, a oni idą naprzód, machając drągami od kos, tak właśnie od cięcia mieczów szeroka lawica czerni zwężała się, topniała, nikła, a parta piersiami końskimi, nie mogąc ustać na miejscu, poczęła się kolebać. Wreszcie zagrzmiał okrzyk — Ludy, spasajtes! I cała masa, rzucając kosy, cepy, widły, samopaly, rzuciła się w dzikim popłochu na stojące w tyle pułki zaporożców. Ale zaporożcy, bojąc się, by uciekający tłum nie zawichrzył ich szeregów, nadstawili mu spisy, więc czerń, widząc tę zaporę, rzuciła się z wyciem rozpaczliwym w obie strony. Wnet jednak zagnali ją na nowo Kuszel i Poniatowski, którzy od skrzydeł książęcych właśnie ruszyli. A zaś wojewoda, idąc po trupach czerni, stanął w obliczu zaporożców i gnał ku nim, oni zaś ku niemu, chcąc na impetem odpowiedzieć. I tak właśnie uderzyli się o siebie, jako dwie fale z przeciwnych stron idące, które przy zderzeniu grzebień pienisty utworzą. Tak konie wspięły się przed końmi, jeźdźcy jak wał, a szable nad walem jak piana. I poznał wojewoda, że to nie z czernią robota, ale z ciętym i wyćwiczonym żołnierzem zaporowskim. Dwie linie parły się wzajem, gieły, jedna drugiej przegiąć nie mogąc. Trup padał gęsty, bo tam mąż uderzał na męża, miecz na miecz. Sam wojewoda, zasadziwszy zapas buzdygan, a porwawszy koncerz od pacholika, pracował w pocie czola, sapiąc jak miech kowalski. Przy nim dwóch panów siniutów, panowie Kierdeje, Bohusławscy, Jelowiccy i Polubińscy uwijali się jak w ukropie. Ale po stronie kozackiej srożył się najbardziej Iwan Burdabut z kalnickiego pułku podpułkownik. Kozak olbrzymiej siły i statury, tym straszniejszy, że i konia miał takiego, który na równi z panem walczył. Niejeden tedy towarzysz zdarł rumaka i cofnął się, by się z owym centaurem nie spotkać, szerzącym śmierć i spustoszenie. Skoczyli ku niemu bracia Sieniutowie, ale koń Burdabutowy schwycił młodszego Andrzeja zębami za twarz i zmiażdżył ją w mgnieniu oka, co widząc starszy Rafał, ciął bestię nad oczyma. Zranił ją, ale nie zabił, bo szabla na guz mosiężny na naczulku trafiła. Jemu zaś Burdabut w tej chwili wepchnął sztyk pod brodę i życia go pozbawił. Tak polegli obaj bracia, panowie Sieniutowie, i leżeli w pozłocistych pancerzach w kurzawie pod kopytami rumaków. Zaś Burdabut rzucił się jak płomień w dalsze szeregi i porwał zaraz kniazia Polubińskiego, 16-letnie pachola, któremu odciął prawe ramię wraz z ręką. Widząc to, pan Urbański chciał pomścić śmierć krewniaka i w samą twarz Burdabutowi z pistoletu wypalił, ale chybił, ucho mu tylko odstrzelił i krwią go oblał. Straszny był wtedy Burdabut i jego koń, obaj czarni jak noc, obaj krwią zlani, obaj z dzikimi oczyma i rozdętymi nozdrzami, szalejący jak burza. Nie wybiegał się od śmierci z jego ręki pan Urbański, któremu głowę jak kat jednym zamachem uciął, I stary, 80-letni pan Żytyński, i dwóch panów nikczemnych, a inni cofać się poczęli z przerażeniem, zwłaszcza, że za burdabutem błyskało 100 innych szabel zaporowskich i 100 spis w krwi już zmoczonych. Dojrzał na koniec dziki Wataszka wojewodę i, wydawszy okropny okrzyk radości, rzucił się ku niemu, obalając po drodze konie i jeźdźców, a wojewoda się nie cofał. Dufając w siłę niepospolitą, sapnął jak ranny odyniec, wzniósł koncerz nad głową i, wspiąwszy konia ku burdabutowi, skoczył. I byłby pewnie nadszedł ostatni kres jego. Pewną szparka w nożyce nić jego żywota schwyciła, którą potem w okrzei przecięła, gdyby nie Silnicki, pacholik szlachecki, który jak błyskawica na Wataszkę się rzucił i w pół go chwycił, nim szablą został przeszyty. A gdy się burdabut z nim zabawiał, krzyknęli panowie Kierdeje o ratunek dla wojewody. Wnet skoczyło kilkadziesiąt ludzi, którzy go od Wataszki przydzielili, za czym bitwa zawiązała się zacięta. Ale zmożony pułk wojewodzin począł się już uginać pod przemocą zaporską, cofać się i mieszać, gdy pan Krzysztof, Podsędek Braclawski i pan Aksek ze świeżymi chorągwiami nadbiegli. Wprawdzie i nowe pułki zaporowskie ruszyły w tej chwili do boju, ale przecie poniżej stał jeszcze książę z dragonami Baranowskiego i husarią pana Skrzetuskiego, którzy dotychczas nie brali w potrzebie udziału. Zawrzała więc na nowo krwawa rzeźba, a tymczasem mrok już zapadał. Lecz pożar ogarnął skrajne domy miasta. Luna oświeciła pobojowisko i widać było doskonale obie linie, polską i kozacką, lamiące się pod górą. Widać było barwy proporców i nawet twarzy. Już też pan Wierszuł, pan Poniatowski, pan Kuszel byli także w ogniu i w pracy, bo starłszy czerń bili się na skrzydłach kozackich, które pod ich naciskiem poczęły się cofać ku górze. Długa linia walczących wygięła się dwoma końcami ku miastu i poczęła wyginać się coraz bardziej, bo gdy skrzydła polskie awansowały, środek, party przez przemożne siły kozackie, ustępował ku księciu.